Za nami TOK 360, Maria Mroczkowska, Jan Białostocki, Adam Szura i bardzo, bardzo dziękujemy. Adam Ozga, spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM, Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
Dobry wieczór. Dzisiaj dwa samochody, trochę podobne do siebie, prawda? I to nie jest kwestia przypadku, nie tylko dlatego, że mają tam długość 4,40, 4,50 i że powiedzmy niech będzie, bo są crossoverami. Jeden bardzo popularny, drugi jeszcze może nie bardzo, bo Renault Austral, o którym za chwilę, to dopiero chyba 3 lata, tak, jest produkowany następca Renault Kadżara. No ale Qashqai, który jest uznawany przez wielu za pierwszy crossover produkowany do tej pory, pojawił się w roku 2006. My nim jeździliśmy bardzo szybko w 2007. Dziwny to był samochód, jakiś taki za miękki. Niezbyt mi się na początku podobał. Druga generacja nam się bardzo podobała. Pamiętam, bo nawet tak w naszych opiniach, w podsumowaniu roku, to on tam wysoko był i nie tylko nam się podobała.
Wiesz, to od czego zaczynamy? Od Qashqai?
Od Qashqai, bo to jest facelifting nowej generacji trzeciej. Słuchaj, Qashqai kiedyś był liderem sprzedaży SUV-ów, crossoverów i w Europie, i w Polsce. Pod koniec trwania drugiej
generacji... No, nie miał konkurencji kiedyś,
tak,
nie?
Tak, tak, jeszcze 10 lat temu to rzeczywiście był nie do pobicia. No teraz to już zapomnieliśmy o tym, ale powrócił do pierwszej, powiedzmy, 15 modeli w Polsce, to też nie jest łatwe przy takiej, prawda, liczbie modeli, przy takiej liczbie crossoverów i SUV-ów dostępnych, może tak, po prostu. Dobra, nie będę o poprzedniej generacji omawiał. Trzecia generacja, bo już nieraz o nich mówiliśmy, trzecia generacja 4 lata temu, właśnie na tej samej platformie powstała co Renault Austral i Renault Espace, w Wielkiej Brytanii produkowana. Chyba nadal, mam nadzieję. Lifting był w zeszłym roku, właśnie pamiętam ten lifting z jesieni zeszłego roku. No i samochodem po faceliftingu po raz kolejny jeździliśmy, tym razem z tym napędem e-power, 1.5, 190 koni w sumie on daje. Samochód, tak jak mówiłem, trochę ponad 4,40, prześwit koło 17 cm. Wnętrze zmodernizowano, lepsze materiały, tak, są podobno, ładnie to wygląda, dobrze wykończone. Nie zmieniono nic pod maską. Przyjemny jest to samochód z wyglądu, przynajmniej ja tak oceniam. Są też wersje 1.3 turbo, 140 koni na pewno i chyba 158 jeszcze też zostało. Dobra, mam nadzieję, że ty, Qashqaia, pamiętasz, jak jeździłeś pewnie z pół roku temu po faceliftingu, czy
tak
dawniej. Qashqaia w ogóle pamiętasz, prawda? I trochę żeśmy, bo w tych wersjach 1.3 jest przekładnia bezstopniowa. Tutaj mamy ten napęd e-power. To jest hybryda. Cały czas pracują silniki elektryczne. Jest trzycylindrowy silnik benzynowy i często to tylko jest energia z akumulatora, ale często włącza się ten silnik trzycylindrowy, doładowując akumulator, czyli taki generator, rozszerzacz zasięgu. Przy X-Trailu z napędem na obie osie, który się świetnie podobno sprzedaje, stanowi większość sprzedaży X-Traila, to zużycie paliwa niestety bywało bardzo wysokie. Ja trochę przejechałem tym nowym Qashqaiem teraz kilkaset kilometrów, naprawdę dużo i trochę z duszą na ramieniu. No wiedziałem, że być może nie będę go często dotankowywał, w ogóle go nie dotankowywałem. I wyobraź sobie, że ten samochód z tym napędem, wracałem, powiedzmy, gdzieś z okolic Torunia, niech będzie Brodnica, takimi drogami spokojnie, wiadomo, że tam szybko nigdy nie pojedziesz, są ograniczenia wsie. Wyobraź sobie, że on mi, zanim dojechałem do Płońska, do dwupasmówki, on mi spalił bez starań 4,5 litra na setkę i uważam, że to jest świetny wynik. Nie ma co narzekać, bo przecież to nie jest małe auto, jest to średniej wielkości auto, no niech będzie duży, niech będzie mały kompakt. I tu były wrażenia pozytywne. Wiesz, Qashqai, nie wiem, jak ty oceniasz Qashqaia, bo tą sztuką nie jeździłeś, ale czy dla ciebie Qashqai w tej chwili to, że on trochę się oderwał i się lepiej sprzedaje, to jest facelifting, czy po prostu klienci się rozczarowali innymi modelami? O co tu chodzi? Bo Qashqai wraca. Wraca do łask, wraca na rynek, tak jest zauważalny.
Nie, jakby doskonale, wiesz, powiem ci, że ja potrafię zatęsknić i tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, że się potrafisz na Muminkach wzruszyć,
tak
ja potrafię zatęsknić za niektórymi konstrukcjami japońskimi. I mieliśmy Nissana X-Traila jakiś czas temu w redakcji, to było tak genialne auto, ono tak pachniało takim porządnym samochodem sprzed 20 lat, przemyślanym, zrobionym z fajnych materiałów, w którym widać było, wyczuć można było pracę inżynierów, którzy poświęcili setki godzin na to, żeby ten samochód był najlepszy, jaki tylko może być. I to było naprawdę genialne auto. Jeżeli chodzi o Qashqai, wiesz, tutaj japońskość tego samochodu, ona jest czasem dostrzegalna. Myślę, że w Leafie będzie jej najwięcej, bo to jest taki samochód, który mam wrażenie i mam nadzieję trochę wrócił do korzeni. Natomiast jeżeli chodzi o Qashqai, to była burzliwa moja przygoda z tym samochodem. Wiesz, nie za bardzo się wczułem w ten napęd i power na początku. Natomiast z czasem zacząłem go doceniać. Może w ten sposób powiem i myślę, że teraz potrafię to zrobić.
Nie? No i właśnie dlatego ja byłem też taki, trochę podchodziłem jak do jeża, bo pomyślałem sobie znowu, może być rozczarowanie, może tylko z jednego powodu u mnie, że będzie za dużo palił, a tu wprost przeciwnie, on naprawdę się okazał bardzo oszczędnym samochodem. Jeszcze tak patrzę, no nawet podają, patrz, średnie 5,3, więc ja osiągałem, może to były te umiarkowane prędkości, 4,4, czyli tyle mi się udało zużyć, ile podaje producent, co wcale nie jest takie łatwe. A to jest też, przypomnę, jakby ktoś myślał, że to jest taka taczka, która rzeczywiście tam ledwo jeździ, no ale mamy 190 koni, nie może to być taczka. To, że trzy cylindry doładowują akumulator, to nic złego. Prędkość maksymalna 170 niech będzie, ale przyspieszenie do setki poniżej 8 sekund. Jest to samochód, gdzie masz zawsze zapas mocy, bezpiecznie wyprzedzasz. No powiem ci, to ten powrót mój do Qashqaia po pewnie kilkumiesięcznej przerwie był naprawdę zaskakująco pozytywnym doświadczeniem i oby to się nie zmieniło. Jeszcze tak patrzę, co tu, bagażnik prawie 500 litrów. Tak, wystarczył nam ten bagażnik w zupełności. No to tyle. A teraz przejdziemy, mówiliśmy o Qashqaiu po faceliftingu, który miał miejsce pod koniec zeszłego roku. Qashqai 1.5 z napędem i power, hybryda. No i teraz przechodzimy do czegoś, co jest na tej samej platformie. Jest to Francuz, nazywa się Renault Austral, tak?
Tak, i muszę zacząć od tego, że ja mam, może nie problem, ale ja gdzieś utknąłem mentalnie przed 10 laty, czy nawet 15 laty i dla mnie były, i mam ten sam problem z Volkswagenem, to znaczy te wszystkie samochody na te mi się mieszają. W momencie, kiedy pojawił się Kadżar, był Captur, i był jeszcze Koleos. Zaczęło być dla mnie tego wszystkiego za dużo. Już wtedy. I powiedzmy, że tego Koleosa, którego już teraz nie ma. Co zastąpiło Koleosa?
Nie, jeszcze jest, ale go nikt nie zauważa. Jest nowa generacja, była rok temu, wiesz, ale my żeśmy tego dawno nie testowali. Może i dobrze. Znaczy on jest
ale
ładniejszy.
Wiesz co, ja go nie widzę w ogóle w cenniku. Nie widzę go, Sławku, tak? W cenniku, okay. W ogóle Koleosa.
No to może w Polsce nie jest oferowany, ale jest produkowany, tak.
Ale to, słuchaj, żeby wymienić to, czym w tym roku jeździliśmy, jeżeli chodzi o Renówkę. Rafale, genialny samochód, bardzo ładny, bardzo fajny. Espace, byłem nim na wakacjach, świetnie się tym jechało. To już nie jest minivan, to jest duży van. Przepraszam, to jest duży SUV. Odpowiednik Skody Kodiak na przykład. Renault Arkana, zachwycaliśmy się nim 5 czy 6 lat temu, jak była zapowiedź, że pojawi się na rynku rosyjskim. Renault Scenic, tylko elektryczny. Renault Symbios, które jest samochodem, który jest chyba nową Meganką. Renault Captur. I wiesz, no i jeszcze Renault 4. Tych aut takich suwowato-crossoverowatych jest naprawdę bardzo dużo. I jeżeli chodzi o tego Australa, to mój mózg się wyłączył. Ja naprawdę, zapytany w środku nocy, czy to jest Renault, powiedziałbym tak, to jest Renault, coś o nim słyszałem. Czy to jest samochód tylko na rynek australijski? Nie wiem. Jakie tam są silniki? Nie wiem. Ile ten samochód ma? Czy on ma 4,5 metra? Czy 4,30? Czy 4,40? To tego też nie wiem. Ale teraz na szczęście już wszystko wiem. Ten samochód ma 4,5 metra
długości. Trochę dłuższy niż, prawda, niż Qashqai na tej samej platformie, ale jedna rzecz jest ważna. Renault miał w ostatnich dwóch latach tyle premier, że i Arkana, i Austral zostały zapomniane i przez nas, i przez klientów, no ale wracają do łask, to znaczy do nas. Nasze łaski wróciły, bo je testujemy. No dobra, a ten Austral, jak on wygląda według ciebie?
No bardzo fajny, chociaż jak tak było, że gdzieś tam jakiegoś Peugeota chłopaki odbierali i jak zaparkowali ten samochód, tego Australa pod Peugeotem, to tam jakby znaczek zmienić, to tak na pierwszy rzut oka to wygląda jak Peugeot. Wiesz, podobnie narysowany przód, naprawdę bardzo podobnie, chociaż bardzo starannie. To znaczy tutaj nie ma, jakby widać tutaj spore zaangażowanie w to, żeby to po prostu jakoś tak, wiesz, dopracować, żeby to było w miarę eleganckie. Podoba mi się ten samochód na zewnątrz, bardzo podoba mi się w środku. Kolejna Renówka, która jest moim zdaniem po prostu estetyczna. Fajne materiały, przyjemne materiały. Jest duża ramka, no, piano black dookoła ekranów, ale co ciekawe, ekran środkowy jest zorientowany pionowo. I powiem ci, że ja to preferuję.
I wiesz, i co? Ja też. I też ważne podkreślmy, że to już jest samochód, który miał w tym roku na początku lifting. Tam oczywiście lampy, chłodnica, zderzak, to mówiłem, zawsze jest. I trochę z tyłu lampy zmienione. Więc trochę upodabnia się też do tego faceliftingu Renault Espace'a. Też się zmieniły. Mhm. Minimalnie, ale się zmieniły. Dostępny 1.340 chyba, prawda? 1.200 koni. Tym razem mieliśmy 200-konną wersję. Tak?
Tak.
1.360,
teraz jest ten silnik, czy raczej zespół napędowy, którym do Włoch jechałem, na przykład w Espace, czyli no, w samochodzie większym o ponad 20 parę centymetrów.
To masz bezpośrednie porównanie.
Też w Rafale miałem ten napęd i wiesz, co jest największą zaletą tego napędu? 1.2 hybryda, 200 koni, automat multimode, układ czterech kół skrętnych. Dlatego, że to jest specyficzna konstrukcja, do której ja się już przyzwyczaiłem. Nie mówię o czterech kołach skrętnych, mówię o tym napędzie. Trzycylindrowy silnik, który włącza się nie wtedy, kiedy myślimy, że się włączy, tylko wtedy, kiedy potrzebuje, bo to jest auto, które w pewnych warunkach na autostradzie przekazuje moc silnika na silnika spalinowego na koła, ale tak naprawdę ten silnik bardzo często pracuje jako generator prądu. I często jest tak, że jedziemy sobie 40-50 na godzinę, silnik spalinowy nam się włącza i utrzymuje obroty optymalne do ładowania akumulatora, czyli jakieś 3000 obrotów. I to jest trochę tak, jakbyśmy jechali 40 na godzinę na drugim biegu. Już dawno powinniśmy włączyć trójkę. To jest to jedyne coś, co w tym samochodzie jest, wymaga przyzwyczajenia. Też wymaga przyzwyczajenia, poczekaj, tylko dokończę, taki pewien lak w momencie, kiedy chcesz szybko wykorzystać te 200 koni, to czasem musisz pół sekundy poczekać od momentu wciśnięcia pedału gazu, jeżeli akumulator nie jest w pełni naładowany, i też po wciśnięciu gazu samochód wie, że musi włączyć silnik spalinowy, to chwilę zajmuje, zanim to wszystko zadziała i faktycznie auto wystrzeli jak z procy.
Ja myślę, że to dlatego jednak ta skrzynia multimode, bo tu ona jest, to ona jednak czasami właśnie to, co mówisz, się w niej dzieje i chyba trzeba nad nią jednak popracować. To różnie to bywa, ale wiesz co, tak bezpośrednio porównując, ja bym postawił jednak na 190-konny napęd z Qashqai'a, ale okej, też ma 8,5 do setki, też jest trochę większy, podobny prześwit, podobny większy rozmiar bagażnika, więc te samochody są bezpośrednimi konkurentami. No, nie wiem, jak on tobie palił, bo to jest też ważne. Teoretycznie ma palić 4,5. No nie sądzę, żeby ci się udało takie wyniki osiągnąć, no bo to... No właśnie, on pali chyba sporo, prawda? Ma mniejszy bagażnik niż Qashqai, mimo że jest większym samochodem, niecałe 450 litrów. Nie chcę bezpośrednio porównywać tak tych aut, bo one są jednak różne wbrew pozorom. Inne napędy, trochę większy Austral, więc to nie jest bezpośrednio może taki konkurent, ale powiedz coś więcej o tym Australu, bo ja już o Qashqai...
Jakby największą zaletą tego napędu jest... Znaczy powiem ci tak, ten napęd nie daje frajdy. Te 200 koni to jest inaczej wszystko poustawiane niż, nie wiem, w Skodzie, gdzie masz 1.5-150 skrzynię DSG. Tam bardziej czujesz, że jedziesz niż tutaj. Tutaj w pewnym momencie się do tego przyzwyczajasz i oczywiście, że cię to zawozi, to już ci nie przeszkadza i tyle. Ale żeby była z tego jakaś frajda, to nie ma. Ale jest frajda z tego układu czterech kół skrętnych i to jest frajda, moim zdaniem, po prostu to jest rewelacja. To daje tyle przyjemności, to daje tyle satysfakcji i w trakcie pokonywania zakrętów z większą prędkością i w trakcie manewrowania. To jest coś, co ten samochód z samochodu zmienia w samochód, który jest bardzo przyjemny i przekonałem się temu już po raz kolejny, bo i w Rafale był układ czterech kół skrętnych i w Espace był układ czterech kół skrętnych i teraz jest w tym Australu. To jest samochód, który kosztuje 150 tysięcy złotych.
Ale
z tym napędem 1.2 kosztuje 150 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o silnik, ten podstawowy, to jest to cena 140 tysięcy
złotych. No to
złotych,
słuchaj.
Czyli mówimy o zwykłej benzynie, która ma 160 koni. Tam masz automat 7-stopniowy i to jest taki samochód, którym warto się przejechać. Natomiast to nasze kosztuje 150 wersji Esprit Alpine. Duch Alpine kosztuje to, 175 to, i to już jest...
Okej, to na koniec, bo zaczęliśmy od Nissana Qashqai'a.
Szybciutko.
Szybciutko do cen. Niestety Qashqai jest droższy, bo kosztuje od 160 do 200 tysięcy, ale wiesz co, ja bym w tym Australu zastanawiał się jednak nad tym napędem 1.360, bo on mnie nigdy nie sprawiał jakichś przykrości, a ten 1.200 koni to się różnie zachowuje.
A system czterech kół skrętnych for control z zawieszeniem wielowahaczowym tylnej osi kosztuje do Australa 7 tysięcy złotych i warto te pieniądze wydać. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Po informacjach oczywiście dłuższa rozmowa, na którą zapraszam w imieniu własnym oraz mojego gościa. Jest nim Sara Nowacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i porozmawiamy o Libanie. Niedawno premier tego kraju, Nawaf Salam, wezwał kraje Zachodu pewnie przede wszystkim do wsparcia finansowego procesu rozbrajania Hezbollahu, tak żeby wykonać porozumienie pokojowe z Izraelem i rzeczywiście jakoś sytuację w samym kraju uprościć, bo Hezbollah stał się zdecydowanie zbyt silny. Co się z tego uda i na ile Libanowi ten proces wyjdzie na zdrowie, zobaczymy. Natomiast niewątpliwie jest to kraj, który w tym momencie stoi przed jakąś szansą. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy po godzinie 19.
Reklama.
Ważna wiadomość. Toyota nie zwalnia tempa i kolejny raz zaskakuje. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach to właśnie karuzela promocji. Przykład? Yaris Cross. Dynamiczny i przestronny. Z hybrydą o mocy 116 lub 130 koni. W standardzie Toyota Safety Sense i nowoczesne multimedia. W cenie już od 106 300 zł. Toyota to najnowsze technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania. To połączenie bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona.
Weekend super cen w Aldi. Od czwartku do soboty jaja z wolnego wybiegu rozmiar L. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 12,99. Teraz drugi produkt aż 46% taniej. Tylko 9,99 za 10 sztuk przy zakupie dwóch opakowań. Produkt objęty limitem. A przez cały tydzień szynka konserwowa Krakus w super cenie. Tylko 12,49 za 455 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Raz Aldi, zawsze coś za Aldi.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5